Przypomnienie tego, co mamy głosić, a więc treść poselstwa, więc jeszcze inaczej, inny tytuł by można nadać temu kazaniu, przesłanie zdobywcy dusz, poselstwo zdobywcy dusz, a więc to, co każdy z nas powinien głosić. Mówię, że to łatwe, bo to wszyscy bardzo dobrze znamy. Wszyscy wiemy, w jaki sposób głosić Ewangelię. Jest to tylko dzisiaj dla nas przypomnienie, gdyby nam coś umknęło, gdyby nam się coś zgubiło. I już przechodzę do tego tematu, co powinniśmy głosić, kiedy przekazujemy Ewangelię, jakich słów używać, jakich fragmentów Słowa Bożego użyć i w zasadzie co jest treścią głoszenia Ewangelii, tego zwiastowania Ewangelii, przesłanie zdobywcy dusz. I pierwsze, na co powinniśmy zawsze zwracać uwagę, to, że Bóg kocha człowieka. Czy wiecie o tym wszyscy, że Bóg kocha człowieka, czy może ktoś nie wie? Jeśli ktoś nie wie, że Bóg kocha człowieka, to chciałbym, żeby się do tego przyznał i podniósł rękę. Nikt się nie przyznaje. Wszyscy wiedzą, że Bóg kocha człowieka, że Bóg kocha każdego z nas. Bóg tak bardzo kocha człowieka, że zrobił wszystko. Zrobił wszystko, co tylko było możliwe, aby człowieka uratować. I pytanie takie, dlaczego potrzebuje zbawienia? Dlaczego potrzebuje zbawienia? Jeśli głosimy Ewangelię, czy kiedy głosimy Ewangelię, nie mówię jeśli, ale kiedy głosimy Ewangelię, bo głosimy Ewangelię wszyscy, bo do tego zostaliśmy powołani. Amen. Zostaliśmy powołani i ja niedawno mówiłem o tym, że czy przypominaliśmy sobie o tym, że jeśli nie potrafimy głosić Ewangelii, jeśli nie znamy treści tego poselstwa Ewangelii, to co? To mamy się tego nauczyć. Dzisiaj jest taki moment, abyśmy się troszeczkę sobie to przypomnieli i utrwalili właśnie tą myśl, przesłanie zdobywcy dusz. Dlaczego potrzebuje zbawienia? Dlaczego potrzebujemy zbawienia? Pytanie zadaję w tej chwili. Proszę o odpowiedź. Dlaczego potrzebujemy zbawienia? Bo jesteśmy grzesznikami, prawda? Bo jesteśmy grzesznikami, dlatego potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy zbawienia dlatego, że człowiek jest grzeszny, zgubiony. Każdy jest grzesznikiem. Wszyscy zbłądzili, czytamy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Widzicie, tu jest w tym wersecie, to jest Księga Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na jaką drogę zboczył? Własną. Własną. Co jest zawarte w tym słowie własną? To jest właśnie zawarty egoizm. Każdy wybiera własną drogę, więc według tego, co ja uważam za stosowne, według tego, co ja myślę, że jest właściwe. To jest egoizm. To jest postawa nieodrodzonego człowieka. To jest postawa człowieka, który nie poznał Jezusa Chrystusa. I nigdy nie powinno się to zdarzać. No, łatwo powiedzieć. Nigdy nie powinno się to zdarzać w postawie człowieka zbawionego, człowieka na nowo narodzonego. Egoizm. A jednak zdarza się. A jednak to dostrzegamy i we własnym życiu, dostrzegamy to w życiu innych ludzi. Ale wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. I Słowo Boże bardzo wyraźnie, jednoznacznie i jasno stwierdza, że każdy człowiek jest grzesznikiem, każdy człowiek potrzebuje zbawienia, potrzebuje Chrystusa, aby być zbawiony od tej własnej drogi, od tej własnej, często wymyślonej przez samego siebie, albo też podpowiedzianej przez innych ludzi drogi, bo jest jedna droga. Inny fragment Słowa Bożego znany nam także bardzo dobrze. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Ani jednego. Ludzie są zaskoczeni, kiedy im mówimy o tym, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy są grzesznikami, że nie ma ani jednego, który by szukał Boga. Nie ma. Nie ma. My teraz poznaliśmy Chrystusa. Ci, którzy poznali Chrystusa, szukają Boga, bo do tego jesteśmy zachęcani przez Słowo Boże. Jest w nas to Boże życie, ten Boży posiew i teraz jesteśmy innymi ludźmi, a więc szukamy Boga. Amen. Taką nadzieję mam, że wszyscy szukamy Boga i tak powinno być w życiu naszym. Ale kiedyś, kiedy nie znaliśmy Boga, nie szukaliśmy Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi i nie ma ani jednego. A więc Słowo Boże nam bardzo jednoznacznie mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem i każdy potrzebuje Bożego usprawiedliwienia, każdy potrzebuje zbawienia. Inny fragment, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc jeszcze raz, Słowo Boże wyraźnie wskazuje, że wszyscy są grzesznikami. Dlaczego potrzebuję zbawienia? Dlatego, że jestem grzesznikiem. Pismo Święte mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy zasłużyliśmy na śmierć, bo jest napisane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a inny fragment nam mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. A w jaki sposób wyjaśnimy to, że ludzie segregują grzechy na ciężkie i mniej i lekkie, na wielkie i małe? Jak im to wyjaśnimy? W oczach Bożych grzech jest grzechem. I grzechem my często skupiamy się na pysze, na zabójstwie, na kradzieży, na innych, na grzechach nazywamy je po imieniu. Ale grzechem w Bożych oczach jest to, że człowiek idzie własną drogą. To jest grzech. Idzie własną drogą. Nie idzie Bożą drogą, ale idzie własną drogą. I na tej własnej drodze, na tej drodze wymyślonej przez człowieka pojawia się mnóstwo grzechów. To pójście własną drogą jest właśnie grzechem, a Bóg oferuje drogę za Nim. On jest, Jezus Chrystus jest jedyną drogą i On oferuje, aby iść tą właśnie drogą, a pójście tą drogą własną jest grzechem. Tak więc możemy użyć tego fragmentu właśnie ze Słowa Bożego, że każdy człowiek idzie własną drogą do momentu, aż pozna Jezusa Chrystusa i podejmie decyzję, że teraz chce iść drogą Bożą. A więc pierwszy punkt. Przesłania zdobywcy dusz. Dlaczego potrzebujemy zbawienia? Bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Brak im chwały Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć. To już przechodzimy do drugiego punktu tego poselstwa. Zdobywcy dusz. Drugi punkt brzmi, że są tragiczne konsekwencje grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i są tragiczne konsekwencje grzechu. Jakie? Tragiczne konsekwencje grzechu dotyczą i teraźniejszości, i przyszłości. Jakie są te tragiczne konsekwencje grzechu, które dotyczą teraźniejszości? Utrapienie, powiedziałeś? Tak, utrapienie, to prawda. Gdybyśmy chcieli przeczytać Piątą Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, to tam jest chyba z 70 wersetów. I możemy to odnieść do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie także czytamy o tych tragicznych konsekwencjach życia nie według Bożej woli, ale życia chodzenia tą własną ścieżką. W jednym słowie, czy w jednym zdaniu moglibyśmy powiedzieć, że brak Bożego błogosławieństwa, brak Bożej przychylności, brak tej Bożej błogosławiącej ręki tutaj w teraźniejszości. To jest tragiczna konsekwencja życia w grzechu. Bo Pan Bóg nie może błogosławić tego, co grzeszne, nie może błogosławić naszych grzesznych postępowań, nie może błogosławić tego, co się Jemu nie podoba. Pan Bóg błogosławi to, co Jemu się podoba. Jeśli mnie do czegoś wzywa, a ja jestem posłuszny, to mogę liczyć na Jego błogosławiącą Bożą rękę, mogę liczyć na Jego błogosławieństwo. Jeśli nie idę tą Jego drogą, jeśli jestem nieposłuszny Słowu Bożemu, czy mogę liczyć na Jego błogosławieństwo? Nie. Nie mogę liczyć na Boże błogosławieństwo. Niektórzy mówią, ktoś kiedyś mi tutaj zadał pytanie w Gorzowie, nie tutaj w Zborze, ale w Gorzowie, a może tak się zdarzyło, dotyczyło to sytuacji, którą przeżyliście w Gorzowie, a może tak się zdarzyło, dlatego że Pan Bóg miał w tym jakiś cel. A więc może ktoś popełnił grzech, bo Pan Bóg w tym miał jakiś cel. To jest bzdura. To jest bzdura. Nie może czegoś takiego Pan Bóg błogosławić. Oczywiście dlatego, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jeśli człowiek się upamięta ze swojego błędu, ze swojego grzechu, to Boże błogosławieństwo znowu na nim może spoczywać. Natomiast jeśli trwa w błędzie, jeśli trwa w grzechu, jeśli trwa w jakimś postępowaniu, trwa na przykład w buncie, to nie może liczyć na Boże błogosławieństwo, bo prędzej czy później przyjdzie owoc, przyjdzie zebrać owoc i ten owoc zazwyczaj jest, zapłatą za grzech jest śmierć, jest napisane, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc czytamy w liście chyba do Rzymian, że jeśli ktoś żyje według ciała, z ciała rządź będzie skażenie. Jeśli ktoś żyje według ciała, jeśli ktoś żyje nie tą Bożą drogą, ale idzie własną drogą, to będzie rządź skażenie. I to jest właśnie tragiczna konsekwencja już tutaj na ziemi. Życia w grzechu. Natomiast tragiczną konsekwencją życia w grzechu w wieczności jest to, że człowiek jest oddzielony na wieki wieków od Boga. Po prostu jest w miejscu wiecznych cierpień, wiecznych mąk, w miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest tragiczna konsekwencja życia w grzechu. A więc to możemy i powinniśmy ludziom bez obawy przekazywać. Być może należy tutaj zachować pewien taki umiar w tym, aby ludzi od razu w pierwszych słowach nie straszyć, choć i czasem niektórym to pomoże, że ich się trochę postraszy. Natomiast trzeba to wyraźnie powiedzieć. Jeśli nie upamiętasz się, jeśli się nie nawrócisz, jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i nie uczynisz Go Panem swojego życia, a więc pójdziesz własną drogą, to nie tylko, że nie będziesz miał Bożego błogosławieństwa tu na tej ziemi, ale w wieczności będziesz przeżywał cierpienia, znajdziesz się w piekle. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, 13 wersecie, Pan Jezus mówi tak. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do kogo te słowa są wypowiedziane? Do tych, którzy idą własną drogą i do końca swojego życia z tej własnej drogi nie zrezygnowali, a więc popełniają grzech, bo idą własną drogą. Nie wybrali drogi, która prowadzi do wiecznego życia. Tak więc potrzebujemy zbawienia, bo jesteśmy grzesznikami, dlatego potrzebujemy zbawienia, ponieważ są tragiczne konsekwencje grzechu. Trzeci punkt, w jaki sposób Pan Bóg przygotował mi zbawienie. I oczywiście o tym doskonale wszyscy wiemy, że Pan Bóg przygotował zbawienie, bo Bóg kocha człowieka i przez swojego umiłowanego Syna przygotował zbawienie dla każdego człowieka. Przygotował wybawienie nie tylko od tych konsekwencji grzechu tu na ziemi, ale wybawienie od konsekwencji grzechu w wieczności. Werset, który znamy na pamięć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I myślę, że warto na ten werset zwrócić uwagę. Bóg daje dowód, Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Dowód. I na ten temat porozmawiać z osobami, których chcemy zdobyć dla Jezusa Chrystusa. Dowód. Dowód. Czy Pan rozumie, co to znaczy dowód miłości w postaci niewinnego Syna Bożego? Czy uświadamia sobie Pan to, co Jezus Chrystus uczynił na Golgocie? Wiecie, że wielu ludzi, kiedy słyszy to, kiedy pomyśli, kiedy tak przeanalizuje i zastanowi się chociaż na chwilę nad tym, co Jezus Chrystus uczynił, to dotyka serca, to łamie serce ludzi. Ta Boża miłość łamie serce wielu, wielu ludzi. Nie wiem, czy ja wam opowiadałem takie, a nie opowiadałem, bo sobie teraz przypominam, ale przypomnę takie wydarzenie z jednej z ewangelizacji, kiedy zapraszaliśmy na ewangelizację i chodziliśmy po mieszkaniach i jeden na trzecim piętrze, jeden pan, kiedy weszliśmy na to trzecie piętro, jeden pan zza drzwi było słychać, jak przeklina swoją żonę za to, że ona źle jajka ugotowała. Albo na twardo, a zrobiła na miękko, albo odwrotnie, nie pamiętam. W każdym razie dotyczyło to jajek i dotyczyło to tego, że ona źle te jajka ugotowała, przygotowała. I jemu to się nie podobało, a więc tam z grubej rury pociągnął na swoją żonę i było ostro. A w tym czasie ja przycisnąłem na dzwonek, a że dzwonek mieli taki, to tylko tak trrrr zrobiło bardzo, bardzo głośno. I on takim szybkim ruchem otworzył drzwi. Ja mówię, że przyszliśmy Pana zaprosić tutaj Pana rodzinę na ewangelizację, będziemy mówić o Jezusie i coś tam jeszcze dodałem. A on na mnie z grubej rury, jak na żonę, teraz na mnie. A ja znam ten kler od podszewki, ja przez tyle lat byłem w SB i znam ten kler od podszewki i tam na mnie się zaczął wyżywać, tak jak ja bym należał do tego grona kleru. Ja wysłuchałem spokojnie i on chciał zamknąć drzwi, a ja mówię do niego, Pan Jezus tak bardzo Pana kocha. I on nagle otworzył te drzwi i zaczął zadawać jedno po drugim pytania. Zaczął zadawać pytania i dopytywać się, co to będzie, kiedy to będzie i tak dalej. Potem myśmy byli tam parę minut, ja byłem z jednym z przyjaciół, studentów seminarium biblijnego, a więc on miał możliwość słuchać. I potem, kiedy chcieliśmy już pójść dalej, na następne piętro, ten człowiek jeszcze raz otworzył drzwi, jeszcze zadał kolejne pytanie. Potem już znowu chcieliśmy odejść, on jeszcze raz otworzył drzwi, jeszcze kolejne pytanie zadawał. Co zmieniło postawę, co zmieniło serce tego człowieka? Jedno zdanie. Pan Jezus tak bardzo Pana kocha. To wystarczyło, żeby z tego człowieka stał się zupełnie inny, natychmiast zupełnie inny człowiek. Najpierw tak ostro pociągnął z armaty, a potem taki łagodny, przyjemny, miły człowiek. I kiedy byliśmy piętro wyżej, głosiliśmy Ewangelię jego sąsiadowi czy sąsiadce, to on wziął taką małą miotełkę i cały ten podest na swoim tym poziomie tam zamiatał, właśnie tą malutką miotełką. Ja tak spojrzałem z góry, pomyślałem sobie, to naprawdę jest niesamowicie zabawne. Jest naprawdę ciekawe, skąd ten człowiek ma tyle miłości do swojej żony, do tej kobiety, którą przed chwilą tak przeklinał. No bo przecież to, ja myślę, że on całe życie myślał, że to zamiatanie tamtej klatki schodowej jest jej zadaniem, a nie jego. Skąd teraz wziął tyle miłości w sobie, że bierze tą zmiotkę? Wyjaśnienia były dwa. Albo jeszcze chciał coś usłyszeć, tam z góry, na dół dotarło, albo coś w jego sercu się stało, że... Ja myślę, że to pierwsze, że on jeszcze coś więcej chciał usłyszeć, pewnie chciał usłyszeć to, co będziemy mówić w sąsiadce jego piętro wyżej. A więc to, że Bóg daje dowód swojej miłości przez to, że posłał Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, to dotyka serca ludzi i dlatego warto na tą myśl uwagę zwracać tak wyraźnie, jednoznacznie to ludziom przekazywać. Bo człowiek przez grzech zasłużył sobie na wieczną śmierć, dlatego też Bóg z miłości do człowieka, Bóg, Jezus Chrystus, z miłości do nas zajął nasze miejsce, aby ponieść karę za nasze grzechy. I w ten sposób, kochani bracia i siostry, chociaż o tym wiemy, ale chcę to przypomnieć, w ten sposób, tylko w ten sposób nasze grzechy zostały co? Wymazane. Anulowane grzechy, byliśmy skazańcami, byliśmy przestępcami, a zostały nam anulowane grzechy tylko w jeden sposób, tylko dlatego, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. I dlatego dzisiaj jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, skuteczną przez wiarę. Kiedy głosimy Ewangelię, ważne jest to, abyśmy ludziom przekazali to, że to przez wiarę. Przez wiarę. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale ja słyszałem z ust wielu ludzi coś takiego, że to jest zbyt łatwe, żeby to było prawdziwe. Żeby przyjąć tylko przez wiarę to, że Jezus umarł, to jest za proste, mówią ludzie. Za proste. Nagle okazuje się, że oni dostrzegają jakiś ogrom grzechu w swoim sercu i uważają, że to, że Jezus umarł za nasze winy, w nasze miejsce na krzyżu, uważają, że to jest zbyt proste, żeby to tylko tak wiarą przyjąć. A tak to właśnie jest, prawda? Amen? Tak to jest. Czy trzeba coś nam na głowie stanąć na przykład, żeby być zbawieni? Nie czytamy w Biblii, aby na głowie stawać, nawet na rękach, nie czytamy. Mamy przyjąć przez wiarę. A więc ta ofiara jest skuteczna przez wiarę. Skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tak więc, bracia i siostry, jeden, tylko jest jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus, jedna droga, jeden, przez którego dostępujemy zbawienia. I śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu jest jedynym lekarstwem na grzech i też na wszystkie inne potrzeby człowieka. Tylko śmierć. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, to mówimy w imieniu Jezusa, czyli wypowiadamy przez Twoje zasługi, Panie Jezu, dlatego że Ty to dokonałeś, nie dlatego, że ja na to zasługuję. Dzisiaj pójdziemy modlić się do siostry i nie będziemy jej mówić, Elu, Ty zasługujesz na Boże uzdrowienie. Ja nie powiem tego nigdy w życiu. Ty zasługujesz na Boże uzdrowienie. Nie. Bo ja nigdy bym się nie odważył powiedzieć odnośnie siebie, Boże, ja zasługuję na Twoje uzdrowienie, bo Ci tak wiernie służę. Nie zasługujemy na Boże uzdrowienie, nie zasługujemy na Boże zbawienie, ale dlatego, że śmierć Chrystusa się dokonała z miłości do nas, Bóg, Pan Jezus to uczynił i ta śmierć Jezusa jest jedynym lekarstwem na nasz grzech i też lekarstwem na wszystkie inne potrzeby człowieka, a więc... Śmierć Chrystusa była potrzebna, konieczna, aby odkupić grzechy każdego z nas, grzechy ludzkości. I to odkupienie dokonało się z chwilą, kiedy ten niewinny Syn Boży, Jezus Chrystus, dobrowolnie wziął moje winy i Twoje winy, winy każdego człowieka i przelał swoją świętą krew za nasze winy. Wtedy się dokonało zbawienie. My dzisiaj nic nie musimy do tego dokładać, tylko wiarą przyjmować, wyznać swój grzech i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dla mnie jest niezwykle błogosławiony werset zapisany w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 7 werset. Czytamy tam tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc czego tu Pan Bóg od nas oczekuje? Chodzenia w światłości. Chodzenia w światłości. Czy nie powinno być naszą modlitwą, treścią naszej modlitwy coś takiego? Panie, ja chcę żyć w Twojej światłości, pomóż mi w tym, aby chodzić w Twojej światłości. Bo zdaje się, że grzech, no nie zdaje się, to jest na 100% pewne, że grzech zaślepia. Grzech zaślepia nasze oczy. Zaślepia do tego stopnia, że człowiek ma taki jakiś dziwny obraz, że pierwsze, dlaczego potrzebujemy zbawienia? Dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Jakie są konsekwencje grzechu? Tragiczne. Tragiczne na ziemi i tragiczne w wieczności. W jaki sposób Bóg przygotował mi zbawienie? Przez Jezusa Chrystusa. On jest jedynym Zbawicielem. I Bóg dał dowód swojej miłości, że... I czwarty punkt, który powinniśmy wziąć pod uwagę. Co mam uczynić, aby być zbawiony? Uwierzyć. Nie wiem, czy wam opowiadałem. Jeśli nie, to wam opowiem, a jeśli tak, to przypomnę. Kiedyś mieliśmy mieć ewangelizację w takim mieście jak Leżajsk. To było z 10 lat temu. Leżajsk i przyjechaliśmy tam, aby rozbić namiot, aby ta ewangelizacja się odbyła, ale nam nie pozwolili. Poszliśmy następnego dnia rozmawiać z burmistrzem. Po półtora godziny rozmowy z burmistrzem, gdzie ja użyłem takich różnych argumentów, między innymi takiego, że nawet papież, Polak papież, mówię do tego burmistrza, zachęca do wspólnej ewangelizacji. A co tu się dzieje w waszym mieście, panie burmistrzu, że wy nie chcecie wspólnie ewangelizować tego miasta? No, nie miał żadnych odpowiedzi. A potem mówię do niego, czy najpierw, chyba pierwsze użyłem takiego argumentu, że wczoraj przechodziliśmy ulicami tego miasteczka, a jeden człowiek leży w rowie. Nie wiadomo, czy dożyje do rana. A jakoś nikt z tego miasta nie chce podać mu ręki, zaprowadzić go być może do domu, w każdym razie mu pomóc. Drugi idzie nosem prawie ten chodnik tutaj obciera. Nie wiadomo, czy się nie zabije, jak się przewróci, albo nie wpadnie pod samochód. I nie ma nikogo w tym mieście, aby ratować tych ludzi. A my przyjechaliśmy do tego miasta, aby tym ludziom podać rękę. I wyjaśniłem panu burmistrzowi, czym się zajmujemy. I potem jeszcze inne argumenty. Po półtorej godziny takiego głoszenia Ewangelii pan burmistrz mówi, no to co ja mam zrobić, kiedy nigdy o tym Jezusie nie słyszałem? A ja odpowiedziałem w biurze pana burmistrza, dzisiaj pan, panie burmistrzu, ma doskonały czas na to, aby pojednać się z Bogiem. I człowiek biedny z blat czy z poczerwienia, już nie pamiętam, był sekretarz miasta, to sekretarza miasta pamiętam, że zbladł zupełnie w tym momencie, a burmistrz zachował się tak jakoś w taki niekontrolowany sposób. Ludzie zadają pytania, to co mam zrobić? W Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr głosił, to też ludzie odezwali się, to co mamy czynić, mężowie bracia, co mamy zrobić? Kiedy przedstawiamy, kochani, kiedy przedstawiamy dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to ludzie zadają pytania, to co ja mam zrobić? I odpowiedź jest bardzo, bardzo jednoznaczna w Słowie Bożym. Jaka? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc, aby człowiek był zbawiony, aby otrzymać zbawienie, musi spełnić dwa wymagania. Wymaganie pokuty i wiary. Pokuty i wiary. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To są słowa Pana Jezusa, które brzmiały i brzmią do dnia dzisiejszego bardzo mocno. Więc pokuta, upamiętanie jest tą drogą do tego, tym pierwszym krokiem do tego, aby być zbawiony. Co mam czynić, abym był zbawiony? Wyznaj grzechy. Komu zadają ludzie pytania? Do spowiedzi muszę iść? Nie, nie musisz. Możesz się wyspowiadać przed Bogiem, gdziekolwiek. Możesz na polu, na placu, pod drzewem, w domu, w kuchni, w sypialni. Możesz się wyspowiadać przed Bogiem. Upamiętanie jest pierwszym krokiem do tego, aby być zbawiony. Czym jest upamiętanie? Upamiętanie jest szczerym, z głębi serca wypływającym smutkiem. Smutkiem, który sprawia, że człowiek odwraca się od grzechu. smutkiem, który sprawia, że człowiek odwraca się od grzechu, a więc uświadamia sobie to, że moje postępowanie, że moje grzechy nie podobały się Bogu, zasmucały Boga, a więc uświadamiam sobie, że od tej pory, od tej chwili nie chcę tak żyć i się odwracam od swojego grzechu. Bo upamiętanie to nie tylko wyznanie swojego grzechu, ale najważniejszy krok w upamiętaniu to co? Odwrócenie się od grzechu. Wyznanie to pierwszy krok, przyjęcie tej prawdy, że Pan Jezus za mnie umarł, to drugi, zrozumienie tego faktu, ale trzeci to odwrócenie się od tego życia, w którym, które do tej pory prowadziłem. I przykład, doskonały przykład, to syn marnotrawny, który kiedy zrozumiał swój błąd, powiedział: wstanę i pójdę do ojca mojego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Wstanę i pójdę. Stanę i pójdę i powiem. To jest upamiętanie. Wstanę i pójdę i powiem. A więc przyjdę do Jezusa i powiem, i wyznam swoje grzechy. Ale co zrobił ten syn marnotrawny? Nie tylko tak postanowił, ale tak zrobił. Wstał i poszedł do ojca swojego i zaczął wyznawać. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I ta decyzja o zmianie swojego życia jest bardzo ważną częścią pokuty, dlatego że bez tej decyzji upamiętanie nie jest pełne. A więc decyzja o zmianie swojego życia. Boże, już nie chcę dalej tak żyć, już nie chcę w taki sposób postępować, już chcę iść zupełnie inną drogą. Nie chcę iść własną drogą, ale chcę iść za Tobą. A Słowo Boże nas zapewnia, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od każdego grzechu, od wszelkiej nieprawości. Czy ktoś jest jakiś, nie jest pewien przebaczenia grzechów? Nie, wszyscy pewni przebaczenia grzechów, bo Słowo Boże nam mówi, że jeśli wyznajemy, Bóg oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. I drugim warunkiem przyjęcia zbawienia jest wiara. Wiara, zaufanie Bogu, że ofiara, którą Jezus Chrystus złożył, jest wystarczająca, aby obmyć wszelkie grzechy. O tym doskonale wiemy, bo o tym mówiliśmy wielokrotnie w ostatnim czasie. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. A więc upamiętanie i wiara. I kiedy syn marnotrawny wrócił do ojca, czytamy: gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Kiedy tylko Bóg dostrzeże tą postawę, kiedy tylko Bóg dostrzeże tą decyzję, Boże, chcę, aby moje życie było inne, to co? Natychmiast. Nie daje kolejnych warunków, a to jeszcze musisz zrobić, a jeszcze tamto może musisz uczynić, ale natychmiast Bóg takiego grzesznika przyjmuje. I czytamy, że wtedy całe niebo się raduje, bo jeden grzesznik się upamiętał. I piąta prawda związana z poselstwem czy przesłaniem zdobywcy dusz jest jaka? Po czwartej, która brzmi: co mam uczynić, abym był zbawiony? Piąta jaka może być? Kiedy jesteśmy zbawieni? Kiedy człowiek dostępuje zbawienia? Każdy, kto wyzna. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wystarczy wzywać imienia Pańskiego. Oczywiście wzywać w kwestii przebaczenia grzechów, bo można wzywać imienia Pańskiego, bo Boże, ja potrzebuję mieszkanie M6. No i to, jestem zbawiony? No nie, to od tego nie jesteśmy zbawieni. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego dotyczącego właśnie kwestii zbawienia, przebaczenia grzechów. A więc zbawienie jest nam darowane i kiedy przyjmujemy ten dar, otrzymujemy zbawienie. Dlatego być może niektórym ludziom jest trudno przyjąć ten dar, bo to jest dar zbawienia, za darmo, z łaski, jak czytamy w Słowie Bożym. Ale to nam właśnie gwarantuje Słowo Boże, że kiedy wyznamy grzechy, kiedy się przyznamy, otrzymujemy zbawienia i oczywiście uwierzymy w Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże nam mówi, że tym zaś, którzy Go przyjęli, Bóg dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy Go przyjęli. A więc kiedy dostępujemy zbawienia? Wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, czyli jako tego, który za mnie umarł, i przyjmujemy Jezusa jako swojego Pana. I chcę tutaj dwa zdania do tego dodać. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa nie tylko jako Zbawiciela, ale jako Pana. Bo kiedy deklarujemy: Jezu, bądź moim Zbawicielem, Oczywiście jesteśmy zbawieni, ale powinniśmy, kiedy modlimy się o ludzi, którzy chcą się upamiętać, chcą przyjąć Jezusa, uświadomić tym ludziom, że od tej pory Jezus ma być Panem twojego życia. Co to znaczy Panem twojego życia? Więc masz mu podporządkować wszystkie dziedziny twojego życia. Teraz już nie żyjesz dla siebie, ale żyjesz dla Pana i masz mu podporządkować wszystkie dziedziny twojego życia. Bo ktoś może pomyśleć, okej, ja już jestem zbawiony, Łukasz się ze mną pomodlił, ja już jestem zbawiony, fajnie. No ale jutro pójdę z moimi kumplami do tej samej knajpy, której do tej pory chodziłem. I co? I od razu następnego dnia w tej knajpie straci to zbawienie, bo straci pewność zbawienia, pewność przebaczenia grzechów, bo będą się one na nowo powtarzać, pojawiać. I dlatego uświadomienie człowiekowi, który modli się, który chce przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, uświadomienie, że Jezus powinien być Panem, jest bardzo ważne. Czyli każdą dziedzinę mojego życia oddaję Jezusowi. Moją pracę, moją szkołę, moje hobby, moją żonę, wszystko ma być poddane Chrystusowi. Wszystko ma być poddane Panu Jezusowi Chrystusowi. A więc czynimy Jezusa Panem swojego życia. I to jest, drodzy bracia i siostry, także i dla nas wierzących, nawet dłużej wierzących, bardzo ważne, aby Jezus był Panem każdej dziedziny mojego życia. Bo może się tak zdarzyć, że oczywiście Jezus jest Panem mojego życia w niedzielę, na nabożeństwie, no to jest taki dobry czas, więc jest Panem mojego życia. Ale czy jest Panem mojego życia w każdej innej sferze, w każdej innej sprawie, w każdej innej dziedzinie? Czy pytałem Pana, popatrzałem na Łukasza, on się na mnie nie pogniewa, więc użyję tu tego przykładu. Czy pytałem Pana, że mam sobie motor kupić? Pytał. W takich sprawach mamy pytać Pana, czy podejmować własne decyzje. Jeśli idziemy drogą Bożą, to także są bardzo ważne decyzje, bo się zdarza tak, że my podejmujemy jakąś decyzję. Nie pytamy, Boże, czy to jest zgodne z Twoją wolą, czy to nie jest zgodne z Twoją wolą. Nie pytamy Pana, nawet może się zdarzyć tak, że nie bardzo chcemy pytać Pana, bo gdzieś wewnątrz, gdzieś tam coś pika w sercu, że być może Pan Bóg na to by się nie zgodził. Być może to nie jest zgodne z wolą Bożą. Ja nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, ale dlatego, że znam samego siebie, wydaje mi się, że my wszyscy takie sytuacje przeżyliśmy, że już nawet się nie bardzo chcemy modlić, bo z góry wiemy, że to nie jest Bożą wolą, ale nam się to podoba, ale no to jest dobra droga, nam się wydaje. I co wtedy? I wtedy się zawodzimy. Pan Bóg tego nie błogosławi, ale łaska Boża jest tak wielka, że nawet w tych sytuacjach Bóg, kiedy my się zakopiemy, kiedy my gdzieś tam upadamy w tych własnych decyzjach, to przychodzi Bóg i podnosi. Obyśmy tylko z takich lekcji umieli wyciągać właściwe wnioski, bo to jest bardzo ważne, abyśmy dalej kolejny raz nie szli w to samo miejsce, które się Bogu nie podobało. A więc to, czy Jezus jest Panem naszego życia, jest bardzo ważne. I człowiekowi, któremu zwiastujemy Ewangelię, którego chcemy przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, powinniśmy to uświadomić, powinniśmy o tym powiedzieć, że Pan Jezus jest nie tylko Zbawicielem od grzechów, czyli od tych, które już popełniłem, ale On chce być Panem mojego życia po to, abym tych grzechów dalej nie popełniał, po to, abym chodził właśnie w jego światłości. I to może być trudne dla niektórych ludzi, bo oni nie będą chcieli zrezygnować ze swojego towarzystwa, nie będą chcieli zrezygnować ze swojego hobby, picia piwa na przykład, albo jakiejś innej przyjemności. Nie będą chcieli zrezygnować, bo im powiemy, że no tutaj się zastanów, czy to jest dobre, albo im już jednoznacznie uświadomimy, że to się Bogu nie podoba. Tak więc, bracia i siostry, na podsumowanie dwa zdania. Dlaczego potrzebujemy zbawienia? Bo jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. A zapłatą za grzech jest śmierć, brak Bożego błogosławieństwa tu na tej ziemi, a więc życie w udręce, życie często bardzo trudne, a w wieczności wieczna śmierć, oddzielenie od oblicza Bożego na wieki wieków. W jaki sposób Bóg przygotował mi zbawienie? Posłał Jezusa Chrystusa, aby On umarł i poszedł w moje miejsce na śmierć. Jezus Chrystus jest ofiarą za mój grzech, poniósł ofiarę za moje grzechy, jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Co mam uczynić, aby być zbawiony? Upamiętać się i uwierzyć. wyznać w szczerości swojego serca, wyznać swój grzech i odwrócić się od grzechu. I uwierzyć, że ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca. I kiedy dostępuje zbawienia? Wtedy, kiedy przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela i jako swojego Pana. 5 kroczków. Zapamiętaliśmy?